Czy podobnie jest także w pańskim przypadku? Mówi pan tak, jakby nie wiedział, o co jest podejrzewany. Odpowiedział prowokacyjnie Jan, próbując za wszelką cenę zmienić temat. A właśnie, to właściwie o co jestem podejrzewany, bo dotychczas nie usłyszałem żadnych zarzutów. Co pan robił wczoraj wieczorem w domu przy Saskiej 15, a konkretnie na strychu? A co mogłem robić? Modliłem się. Złożyłem także kwiat przy ciele potępieńca, który odebrał sobie życie. To wszystko. Gdy skończyłem odmawiać modlitwę, zostałem zatrzymany. Z tego co wiem, modlitwa nie jest przestępstwem, chyba że od wczoraj coś się zmieniło. Ale przestępstwem jest zabijanie ludzi. A więc to o to chodzi. Roześmiał się zakonnik. Jak pan sobie to wyobraża? Zaciągnąłem na strych ważącego 120 kilo chłopa. Założyłem mu pętlę na szyję, ustawiając go wcześniej na siłę na stołku. A może miałem wspólników? Albo ten nieboszczyk, zanim jeszcze go powiesiłem, był moim wspólnikiem? Przecież od wielu lat asysta w samobójstwie jest prawnie dozwolona, a nawet lansowana przez wasze media jako sposób na ograniczenie wydatków na emerytury. Tak, już wiem. To chyba najlepsza hipoteza. Zahipnotyzowałem go. Co więc pan ma do powiedzenia w tej sprawie? W jakiej sprawie? Zabójstwa? Samobójstwa, hipnozy czy lewitacji trupów? Duchownemu nadal dopisywał dobry humor. Został pan zatrzymany jako podejrzany w sprawie dokonania serii morderstw. To już siódma ofiara. Mam nadzieję, że ma pan alibi na czas, gdy dokonano poprzednich zbrodni. Proszę w takim razie rzeczowo odpowiadać na moje pytania. Co pan robił tam na górze przed przybyciem policji? Potem przejdziemy do pozostałych spraw i tego, co pan ma do powiedzenia na ich temat. Rzeczywiście, podziałało. Uśmiech znikł z twarzy duchownego, jednak jego twarz nadal wypełniał spokój. Powiedziałem już. Modliłem się. Wycedził bez cienia strachu w głosie przesłuchiwany. Jak w takim razie się stało, że był pan tam przed policjantami? Byłem w pobliżu. A kobieta, która go znalazła, przybiegła do sąsiedniego domu, w którym akurat malowałem okna. Zrozpaczona zaczęła wołać i opowiadać, co się stało. Niezwłocznie udałem się na miejsce i stwierdziłem, że kobieta mówi prawdę. I wezwałem policję. To pan wezwał policję? Zapytał Jan, wyraźnie zaskoczony tą informacją. Oczywiście, że ja. Z telefonu, który mi zabraliście, wiąząc mnie tutaj. Sprawdzimy. Co pan zrobił potem? Siedziałem w policyjnym wozie z kratą, jak zwierzę w klatce, a potem zostałem przywieziony tutaj. Nie o to pytam. Co pan robił po odkryciu zwłok i telefonie? O to chodzi. Zszedłem na dół i poprosiłem ciągle roztrzęsioną kobietę o zdobycie jakiegoś białego kwiatu, aby mógł odprawić rytuał. Jaki rytuał? Tym razem Janowi nie udało się ukryć zaskoczenia. Był nawet wściekły na siebie. Stara zasada jego profesji nakazywała nie przerywać, gdy przesłuchiwany zaczyna mówić. Waliszek ma teraz na górze pewnie niezły ubaw. Pomyślał i ta myśl poirytowała go jeszcze bardziej. Rytuał modlitwy za zmarłych, który nakazuje, aby złożyć biały kwiat. Od czasu, gdy jakieś 10 lat temu zakazaliście pogrzebów i nieboszczyk po sekcji od razu trafia do pieca, a rodzina dostaje tylko akt zgonu, nie ma czasu na tradycyjne rytuały pogrzebowe. Chcecie wymazać śmierć z ludzkiej świadomości, bo liczy się tylko tu i teraz. Tak przecież głosi wasza nowa religia, nieprawda? O czym pan mówi? O tym, jak postępują ludzie ciągle wierzący w zabobony i o tym, co zrobiliście ze społeczeństwem. O czym pan mówi? Powtórzył Jan z niedowierzaniem. Rzeczywiście, z uwagi na oszczędność przestrzeni zrezygnowano z umieszczania ciał zmarłych w wyznaczonych miejscach pochówku. Zwłoki po sekcji i pobraniu niezbędnych próbek trafiały zwykle do krematorium. Wyjątek stanowiły sytuacje, gdy zmarły posiadał potrzebne komuś do przeszczepu organy. Wtedy trwało to nieco dłużej. Po spopieleniu zwłok prochów nie oddawano ich rodzinom, które i tak sporadycznie się po nie zgłaszały. Wysypywano do morza i to raz w miesiącu, czekając aż uzbiera się określona ich ilość, tak aby transport był opłacalny. I wtedy odprawiano oficjalny, rutynowy ceremoniał pogrzebowy. Zezwalano czasem, gdy życzył sobie tego w testamencie zmarły lub rodzina, na udział w ceremonii duchownych. Lecz działo się to rzadko i komplikowało całość ceremonii. Obecność duchownego mogła wywołać kontrowersje u osób, które sobie tego wyraźnie nie życzyły. Należało więc organizować oddzielnie ceremonię, a to podnosiło koszty. Kilka lat później, w ramach tzw. inicjatywy 4P, co oznaczało program porządkowania przestrzeni publicznej, zlikwidowano większość cmentarzy komunalnych, kremując także pozostałe jeszcze w grobach ludzkie szczątki. Było przy tym naturalnie nieco zamieszania. Musiano jednak na skutek protestów zrezygnować ze zniszczenia zabytkowych cmentarzy. Wcześniej przez około 2 dekady utrzymywano wysokie ceny tradycyjnego pochówku, a jednocześnie niskie ceny na kremację. Ale było to w czasach, gdy jeszcze funkcjonowały tradycyjne rodziny. Przy takiej konstrukcji rynku usług pogrzebowych nie było dla nikogo zaskoczeniem, że wraz z odejściem kolejnego pokolenia cmentarze zaczynały coraz bardziej świecić pustkami, gdyż nie było chętnych na ponoszenie dość wysokich opłat za dalsze utrzymywanie grobów. O kontrowersjach nie było mowy. W sprawie inicjatywy 4P zorganizowano ogólnokrajowe referendum. Pomysł poparło 90% obywateli wcześniej uświadomionych w odpowiedniej kampanii informacyjnej, więc chyba wszystko było w najlepszym porządku. Oczywiście w firmie szeptano o tym, że jednym z celów przedsięwzięcia, poza typowo ekonomicznym, jest wyparcie zabobonów z publicznej przestrzeni i likwidacja zabobonnych ceremonii. Tylko co do tego mają jakieś kwiaty? Pomyślał Jan i jak na zamówienie otrzymał odpowiedź od przesłuchiwanego. Mówię o rytuale zastępującym pogrzeb lub inne sakramenty, proszę pana, jeśli dana osoba do nich nie przystępowała. Zdaje sobie pan sprawę, że to nielegalne zgromadzenie nie miało żadnego prawa uchwalić czegokolwiek, a to marionetkowe państewko, Watykan, już wtedy nie było uznawane przez niemal całą międzynarodową społeczność. W tej chwili to Muzeum Sztuki z drogimi biletami. Natychmiast zareagował Jan. Religia jest prywatą. Sprawą każdego człowieka i jako taka została już dawno wymazana z publicznej świadomości. Nielegalne jest o niej rozmawianie lub przekazywanie kogokolwiek do czczenia takiej, a nie innej religii. A wychowanie dzieci w wierze przez rodziców traktowane jest jako indoktrynacja i stanowi podstawę do odebrania potomstwa. Wyrecytował z pamięci kapłan, lekko się uśmiechając. Znam na pamięć te wasze propagandowe frazesy. Nikomu nie można zabronić wyznawać religii. Ale noszenie symboli religijnych traktowane jest jako pogwałcenie wolności osobistej innych. Wiem. Dlatego mam nadzieję, że moje wyznanie, iż jestem zakonnikiem, nie zostanie przez pana potraktowane jako próba nawrócenia pana na moją religię. Tym bardziej, że nie powiedziałem, jaki kościół reprezentuję i jakiego zgromadzenia jestem kapłanem. Na twarzy Artura Zarzyckiego znów pojawił się delikatny uśmiech. Doskonale znał przepisy i wiedział, kiedy jest przekroczona owa cienka granica przestępstwa wymienianego w kodeksach karnych jako religijna indoktrynacja. Oczywiście, że nie czuję się przez pana nawracany. Także uśmiechnął się Jan, ale w jego rozsuniętych szeroko ustach widać było sztuczność. Nasze państwo bardzo dba o wolność obywateli. A waszym bogiem jest ten komputer, który ma wiedzieć wszystko i tu na ziemi organizować raj jeszcze za życia. Dokończył kapłan zdanie za Jana. Proszę darować mi tę propagandę, a ja daruję panu także ową niezręczną dla nas obu wymianę poglądów. Przecież nie dlatego siedzimy w tej stęchliźnie, aby dyskutować o problemach eschatologii i rozdzieleniu kościołów od państwa. Równie dobrze moglibyśmy umówić się na kawę gdzieś na mieście i pogadać normalnie bez tego całego pokazu siły. A, ma pan rację. Nieco zeszliśmy z tematu. Powiedział Jan doskonale wyczuwając, że cała sprawa zaczyna ocierać się o kompromitację. Nie mógł rzecz jasna tego powiedzieć. Najważniejsza rzecz to teraz dowiedzieć się jak najwięcej. Sprawdzić jego alibi i zastanowić się co dalej. Pomyślał. To co z tą różą? Sam pan widzi. Nie można było tak od razu. Ponieważ nieboszczyka nie można nawrócić na żadną religię, bo nie jest już osobą, a więc nie jest także stroną ewentualnej religijnej indoktrynacji. Nic więc nie zaszkodzi, gdy ktoś się w ciszy pomodli za jego duszę, a przy tym dokona zastępczych rytuałów sakramentalnych i pogrzebowych. Jeśli jest to możliwe, jak w naszym przypadku, modlitwy dokonuje kapłan. Jeśli nie, każda inna osoba, która jest chrześcijaninem. Wiem, że wyznawcy innych religii również mają tego rodzaju awaryjne rytuały, ale z oczywistych względów nie wiem, na czym one polegają. Co do róży, jest ona starym chrześcijańskim symbolem niewinności i oczyszczenia z grzechu przez cierpienie. Cierpienie jest pewną formą łaski. Każdy z nas cierpi. Mam nadzieję, że nie zaczynam pana nawracać. Nie, nie, proszę kontynuować, to bardzo interesujące. Tym razem Jan nie kłamał. Ale może jednak zaczynam pana nawracać. Pragnę przypomnieć, że składa pan oficjalne zeznania. Już rozumiem. Czyli w trakcie zeznań można nawracać. Muszę to zapamiętać. Pan wybaczy ten żart. Na czym to ja? Każdy z nas cierpi. Więc słucha pan. Bardzo mi miło. W dzisiejszych czasach być wysłuchanym to prawdziwy luksus. Otóż cierpimy, co nas uszlachetnia. Czerwona róża przez wieki była symbolem cierpienia na krzyżu naszego, przepraszam, mojego Pana Jezusa Chrystusa. Według tradycji łzy Marii Magdaleny zmieniły kolor płatków czerwonej róży na kolor biały. Biała róża jest także symbolem dziedzictwa i czystości. Po odmówieniu rytualnej modlitwy składa się kwiat obok zmarłego, co jest dowodem jego czystości, dzięki której może dostąpić łaski przyjęcia przez Pana w niebie. Ładnie, powiedział Jan z lekką ironią. No teraz proszę powiedzieć, skąd wziął pan tę konkretną różę, którą umieścił pan obok zwłok tego konkretnego nieszczęśnika i czy czynił pan to wcześniej? Oczywiście i to wiele razy. Skąd konkretnie wzięła się ta róża? Nie wiem. Przyniosła ją pewnie któraś z okolicznych kobiet. Pewnie rosła w czyimś ogródku albo znajdowała się w jakiejś pobliskiej kwiaciarni. Zwykle, gdy gdzieś ktoś umrze lub odbierze sobie życie, a ja jestem w pobliżu i ludzie wiedzą, kim jestem, proszą mnie dyskretnie o modlitwę. Czy nie tak kilka razy w miesiącu? To chyba nie przestępstwo. Oczywiście, że tak. Jest to utrudnianie śledztwa i zacieranie dowodów. No tak. A teraz proszę mi to udowodnić, podając konkretne fakty wskazujące na naruszenie przeze mnie przepisów prawa. Zatem zatarłem dowody czego i jakie konkretnie śledztwo utrudniłem? Przecież to z reguły samobójcy i ludzie, na których przyszedł ich czas. Wie pan, że to pomówienie? Dajmy temu spokój. Przyznał się do porażki Jan. Przeciwnik okazał się sprytniejszy niż sądził. Musiał jednak zachować choć odrobinę godności. Ten ostatni przypadek spokojnie ociera się o naruszenie prawa. Umieścił pan na miejscu zbrodni przedmiot, a to jest niszczenie dowodów. No tak, ma pan rację, odpowiedział kapłan, nie chcąc widocznie do reszty pogrążyć swego rozmówcy. Pod warunkiem, że Rozpoczniecie jakieś śledztwo w tej sprawie, a biegły uzna, że to było morderstwo. Wtedy tak, inaczej rzecz ujmując, nie ma dowodów, nie ma przestępstwa, nie ma śledztwa. Czy róża mogła spowodować w jakiś sposób śmierć tego nieszczęśnika? Tak postawiony zarzut albo od razu polegnie w prokuraturze, albo sąd go oddali jako idiotyczny. Ale tak na zdrowy rozsądek, chłopski rozum. Czy wyobraża pan sobie 120-kilogramowego faceta, którego wiesza 5 zakonników? Mamy do czynienia w tej chwili z plagą samobójstw. Przecież nawet dzieci wiedzą, że człowieka teraz nie trzeba skazywać na wyrok śmierci. Wystarczy nieco go pomaltretować, wykluczyć, oskarżyć lub medialnie napiętnować, pozbawić stanowiska. Nie każdy potrafi żyć poza systemem. Nie każdy jest na tyle silny, aby żyć z piętnem. Działać jak handlarze narkotyku 100 lat temu. Najpierw uzależniacie swe ofiary, potem łupicie je całkowicie, a gdy już nic nie pozostaje, doprowadzacie je do śmierci. Jan wiedział o tym wszystkim aż nadto dobrze. Sam przez długie lata organizował tego rodzaju akcje w stosunku do tych, którzy w ramach oficjalnych instytucji próbowali uprawiać anarchię. Faktem jest, że często kończyli na stryczku, pod kołami tramwaju lub z podciętymi żyłami. Musiał jednak jakoś zareagować na wygłaszane przez zatrzymanego herezje. I wtedy pojawia się pan, który dzięki swoim gusłom ma zapewnić owym, naszym ofiarom, wieczne szczęście. Niech pan nie będzie śmieszny, te sztuczki proszę zachować dla starych ludzi, pamiętających jeszcze stary porządek i religijny totalitaryzm. Nie musimy nikogo zabijać. Za chwilę biologia rozwiąże sama ten problem. Nagle Jan zdał sobie sprawę, że niepotrzebnie zaczął odpowiadać na zarzuty zakonnika w imieniu państwa. Była to pułapka, którą zastawiał na niego rozmówca. Jan musiał szybko wrócić na właściwe tory dyskusji. A wracając do rzeczy, kontynuował. Co powie pan na to, że wśród całej grupy osób zamordowanych znaleziono białe róże, bardzo rzadkiego gatunku? Ostatnio taką osobą był ów nieszczęśnik, dzięki któremu mieliśmy okazję się poznać. Kurtuazja na pokaz, którą zaprezentował, była tak oczywiście fałszywa, że aż jego samego drażniły słowa, które wypowiedział. Bardzo się cieszę, powiedział zakonnik, że sam pan przestał znowu uprawiać propagandę. Proszę mi wierzyć, ja jestem na nią odporny. Nie działają na mnie cybernetyczne sztuczki. Już dawno odkryłem swój charakter, który według ojców tej tajemnej dziedziny wiedzy jest niezmienny. Ale tego pewnie was uczą. Co do kwiatu, to mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem już wcześniej. Nie wiem skąd pochodzi, ani skąd się wziął. Nie wiem też, kto go przyniósł, ani z czyjej rabatki. Odpowiedzi proszę szukać u siebie. Pierwsze i ostatnie słowa mnicha wydały się dla Jana niezrozumiałe. Nie rozumiał kontekstu, ale sedno wypowiedzi było na tyle oczywiste, że nie potrzebował już dodatkowych wyjaśnień. Dziękuję, to na razie wszystko, powiedział Jan. Zostanie pan przewieziony do aresztu śledczego i niezwłocznie poinformowany o dalszych pana losach. Do widzenia. Trudno wyobrazić sobie, żeby było inaczej. Los ma to do siebie, że po prostu jest. I nie trzeba mnie o nim informować. Jeszcze jedno. Jan, wychodzący już z pomieszczenia, odwrócił się i spostrzegł wpatrzone w niego oczy zakonnika. Ma pan coś jeszcze do dodania? Tak, bracie. Pamiętaj o śmierci i nie bój się. Strach to sojusznik szatana. Słowa te duchowny wypowiedział powoli i z powagą. Na adresacie nie zrobiły większego wrażenia. Jan wyszedł pośpiesznie z pomieszczenia, przeszedł przez pokój z lustrem i udał się do łazienki, gdzie obmył twarz strumieniem zimnej wody.